Na w studio zapowiadany już Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry,
panie. Dzień dobry, witam prezesie.
Zacznijmy może od razu od ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W poniedziałek duże spotkanie z osobami, z instytucjami, które zgłosiły uwagi do tego projektu. 1081 uwag. Tyle wpłynęło do Ministerstwa Finansów, do rządu, więc widać, że projekt ustawy cieszy się dużym zainteresowaniem. Pan był na tym spotkaniu z...
Tak, oczywiście. Trwa etap konsultacji. Odbyliśmy również dwa spotkania w ramach dialogu społecznego, ponieważ bardzo nam zależy, żeby tego typu program gromadzenia kapitału na starość powszechny w Polsce, kierowany do ponad 11,5 miliona osób, był uzgodniony z partnerami społecznymi. Komentarze rzeczywiście wpłynęło sporo, natomiast od 50 instytucji, więc te komentarze w dużej części też się powielają. Prawda? Więc jeżeli popatrzymy, ile tak naprawdę jest zasadniczych kwestii, to nie ma ich aż tak dużo.
Są chociaż uwagi fundamentalne. Oczywiście tutaj na pierwsze miejsce wybija się opinia Narodowego Banku Polskiego, która już na pierwszej stronie podkreśla, że trudno uznać, żeby ten projekt rozwiązywał główną przyczynę, czyli niskie emerytury w przyszłości dla Polaków. Tak pisze Narodowy Bank Polski. I co pan prezes na to? Pan prezes ten projekt prezentował razem z minister Czerwińską i minister Rafalską.
Tak, znaczy tutaj należy rozgraniczyć dwie rzeczy, bo myślę, że tutaj sporu nie ma. Natomiast myślę, że to, co Narodowy Bank Polski ma przede wszystkim na myśli, jest to, że rzeczywiście pierwszy filar, ten powszechny, ZUS-owski, będzie w przyszłości pod presją niekorzystnych zmian demograficznych w Polsce, prawda? W tej chwili 4 osoby pracujące przypadają na jednego emeryta, w przyszłości będzie to 1:1. Wiemy, że dzisiaj nasze świadczenia emerytalne to stanowią między 55-60% naszych ostatnich wynagrodzeń, a w przyszłości spadnie to do około 30%. Więc mamy przed sobą bardzo poważne wyzwanie, jeżeli chodzi o przyszłe niskie emerytury. I teraz ten program pracowniczych planów kapitałowych nie jest reformą systemu publicznego, prawda? To nie jest reforma systemu ZUS-owskiego. To też nie jest konkurencja systemu ZUS-owskiego.
Tylko uzupełnienie.
To jest uzupełnienie. To jest zaproponowanie Polakom systemu gromadzenia kapitału, w mojej ocenie bardzo atrakcyjnego, bo każdy uczestnik pracowniczych planów kapitałowych, który zdecyduje się odłożyć, zaoszczędzić jedną złotówkę, drugą złotówkę otrzyma w postaci dopłaty pracodawcy i ze strony budżetu państwa. Więc po prostu jest to atrakcyjne dla ludzi. I w ten sposób obecne pokolenie pracujące może zgromadzić w długim terminie znaczący kapitał po to, aby rzeczywiście, jak w przyszłości te świadczenia emerytalne będą niższe, miały dodatkowy bufor finansowy, który będzie ich zwyczajnie zabezpieczał.
Pomysł jest dość prosty. Każdego miesiąca każdy uczestnik PPK, a będzie ich dużo, będą ich miliony, ponad 10 milionów, tak przewiduje ustawodawca, jak dobrze pamiętam, będzie minimalnie 3,5% swojej pensji przekazywał do prywatnych funduszy. Pierwsza uwaga, czy to musi być tak, że nasze pieniądze trochę obowiązkowo, bo o tym też mówi KNF, o tym też mówi MPEP, muszą trafiać do rąk, do kieszeni, do portfeli prywatnych funduszy inwestycyjnych? Czy to jest na pewno najlepszy pomysł, a nie do PFR-u chociażby?
No, na początku była propozycja PFR-u, która została skrytykowana właśnie, żeby to tego typu system był otwarty.
Pierwsze dwa lata, czy kilka lat PFR miał powiedzieć jedne TFI.
Tak, ale zdecydowanie tutaj...
w państwo i domenie.
Tak, ale zdecydowanie większość tutaj interesariuszy opowiedziała się za tym, żeby tym zajmowały się instytucje na rynku, żeby była konkurencja produktami, żeby te środki były efektywnie inwestowane przez jak szersze grono instytucji, które ma w tym zakresie kompetencje. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego mówi, że ten system pracowniczych planów kapitałowych spełnia najwyższe standardy obecne, jeżeli chodzi o konstrukcję takich programów na świecie. Podobny system wdrożyła niedawno Wielka Brytania. Rzeczywiście działa on na takiej zasadzie, że jeżeli pracownik zadeklaruje, my tu proponujemy co najmniej 2% swojego wynagrodzenia jako wpłatę. Druga część pochodzi od pracodawcy.
I
tak, tutaj proponujemy 1,5 i w postaci dopłaty kwotowej 240 zł. I chodzi o to, żeby te środki były w długim terminie sprawnie, efektywnie, tanio i zarządzane z korzyścią dla tych uczestników programu. Mamy na rynku ponad 1000 pracowniczych programów emerytalnych, prawda? To jest niedużo, ale to już jest sporo i tutaj też te środki zarządzane są przez instytucje finansowe. Te programy cieszą się wśród uczestników dużą popularnością i
zdania są podzielone.
Wśród firm, które wdrożyły te programy, ponad 60% pracowników w nich uczestniczy. Ja miałem okazję zarządzać takimi programami. Widziałem, że po prostu osoby, które gromadzą kapitał, naprawdę po kilku latach doceniają, że mają tam takie długoterminowe oszczędności. Natomiast skala tego, prawda, jest bardzo nieduża, czyli w Polsce te produkty typu IKE, IKZE, PPE, czyli wszystkie te takie dobrowolne, prywatne systemy oszczędzania na emeryturę się nie upowszechniły. I PPK, chociaż zaproponowane przez premiera Mateusza Morawieckiego, system ma to zmienić.
Niż IKE i niż IKZE, tam, o ile dobrze pamiętam, było to ponad 10 miliardów złotych, więc znacznie więcej niż w IKE i w IKZE razem wzięte.
Zgoda. Łącznie w tych wszystkich produktach jest 20 miliardów złotych, a to jest tylko 1% PKB. Powinniśmy mieć 20 razy większy poziom oszczędności emerytalnych.
Ale ten poziom rośnie. Być może warto, żeby rząd informował, edukował w formie dobrowolnej, a nie w formie przymusowej, bo o tym też pisze NBP, o tym też mówią członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ekonomiści związani od lat z Prawem i Sprawiedliwością, też jest warstwa polityczna, i przyjdziemy za chwilę, mówią, że to jest quasi dobrowolne, że jak tu mówić o dobrowolności, kiedy wszyscy są najpierw obowiązkowo zapisywani, a potem raz na dwa lata każdego nieporzystego roku, 1 kwietnia są znowu wtłaczani do tego systemu, nieważne czy chcą, czy nie chcą.
To jest tak, że system jest absolutnie prywatny i dobrowolny. On bazuje na tak zwanym rzeczywiście automatycznym zapisie, czyli każdy pracodawca, który tworzy ten system, automatycznie zapisuje wszystkich pracowników, natomiast 3 miesiące każdy pracownik może złożyć deklarację, że po prostu nie chce w tym uczestniczyć. Zwracam też uwagę, że każdy pracownik może praktycznie bez żadnych kosztów wyjść z tego systemu w dowolnym momencie. Dlatego uważam, że absolutnie jest to system dobrowolny. Natomiast ten automatyczny zapis sprawdził się na świecie. On został właśnie wprowadzony w Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku Nagroda Nobla w ekonomii dla profesora Richarda Tellera właśnie została dana między innymi za tego typu mechanizm zachęcania, tworzenia bodźców dla ludzi do długoterminowego oszczędzania. Po prostu zwyczajnie ludzie, nie tylko w Polacy, ale w wielu krajach, nie myślą w okresie 40-50 lat, jeżeli chodzi o swoje nawyki dotyczące oszczędzania. I rolą państwa, obowiązkiem państwa, ja tak uważam, jest to, aby tworzyć system, który będzie ich zachęcał do tego, aby podejmowali jak najlepsze decyzje
Trudno
finansowe.
Trudno mówić o zachęcie, kiedy kogoś się wpisuje co dwa lata znowu i znowu. Ktoś mówi, nie chcę mieć te 3,5% pensji, czy te 2% dla siebie, chcę mieć je w portfelu i wydać na swoje cele, a nie żeby ktoś nimi zarządzał za mnie.
Ustawa przewiduje ten mechanizm na takiej zasadzie, że de facto co dwa lata, być może ten termin, bo to rozmawialiśmy z partnerami społecznymi, zostanie wydłużony, po prostu pracodawca poinformuje pracownika, że taki system działa, że można w nim oszczędzać, no i zapyta się, czy chce w nim uczestniczyć, czy rezygnuje. I to się sprowadza wyłącznie do tego, żeby przypomnieć komuś, że może jednak warto. To jest właśnie element, ja uważam, że pracownicze plany kapitałowe.
Maila. Nie trzeba zapisywać.
Ale to będzie mniej więcej na tej zasadzie działało, prawda? Żadna wpłata nie będzie dokonana bez wiedzy tego pracownika. Ja dlatego właśnie jestem przekonany, że ten wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych będzie jednocześnie jednym z największych w Polsce programów edukacji ekonomicznej Polaków dzięki tego typu mechanizmom.
Na braki w tej edukacji także już po wielokroć jeszcze pewnie wielokroć MBP przywoływany zwraca uwagę, że tam jest tego za mało. Jest portal PPK i tyle. Ustawa nie nakłada na pana, na rząd żadnych większych obowiązków edukacyjnych. To będzie zmienione?
Znaczy,
tak, przynajmniej pisze
to już tutaj publicznie padały deklaracje wielokrotnie, że będzie temu towarzyszyła cała kampania informacyjna. Rozmawiamy też z partnerami społecznymi, z pracodawcami, związkami zawodowymi, jak właśnie najlepiej przygotować taką politykę informacyjną skierowaną do pracowników, więc absolutnie tego typu rozwiązania będą wdrożone.
Czym ten program różni się od programu OFE, który w ogólnej opinii społecznej, a także w opinii polityków PiS-u skończył się katastrofą?
Znaczy,
i finansową, i polityczną, i dla finansów publicznych, i dla tych, którzy tam oszczędzali, bo przypomnijmy, tylko w ostatnim okresie OFE znowu straciły. na swojej działalności.
Nie jestem przekonany, czy rzeczywiście takie są opinie, jak pamiętam tą debatę z 2013 roku. Pamiętajmy, że system, stopa zwrotu z otwartych funduszy emerytalnych od 1999 roku wyniosła 8%, podczas kiedy nasza waloryzacja składek w pierwszym filarze ZUS-owskim wyniosła niewiele ponad 6%. Więc OFE, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi środkami, się sprawdziły. Ja nie jestem zwolennikiem OFE z uwagi na to, że OFE był zupełnie innym systemem niż pracownicze plany kapitałowe. Przypomnijmy, one nie, po pierwsze, nie były prywatne, bo w ustawie było wpisane, że są częścią publicznego systemu zabezpieczeń społecznych. Po drugie, tam nie mieliśmy do czynienia z żadnymi dodatkowymi oszczędnościami. Po prostu podzielano składkę do ZUS-u, prawda? Nie było z czego pokryć luki, wtedy powstał dług. W 2016 roku system został zdemontowany, więc de facto nie ma tego filara kapitałowego i ja się zgadzam, dzisiaj OFE nie mają żadnego sensu.
Teraz ten dług nie będzie powstawał w FUS-ie, tylko będzie powstawał w naszych kieszeniach i w kieszeniach osób, które nas zatrudniają. Zacznijmy od firmy, będzie krótki wątek, ile firm upadnie w wyniku tego, że ten klin płacowy się podniesie.
No ale to jest absolutnie prawda, bo nie będzie powstawał dług, tylko wręcz odwrotnie, będą powstawały aktywa, bo będziemy gromadzili aktywa, prawda? Ludzie będą gromadzili, tak jak gromadzimy nasze oszczędności w bankach. To też są prywatne instytucje. Nie, mamy zlikwidować prywatne banki w Polsce, więc dzisiaj ponad 200 miliardów oszczędności jest też w prywatnych funduszach inwestycyjnych, więc no nie możemy posługiwać się argumentem, że to są prywatne instytucje, bo mamy po prostu prywatne instytucje finansowe. Dobrze, że je mamy, prawda? W ten sposób tworzymy konkurencję na rynku i po to, żeby te jakość tych usług finansowych była jak najlepsza.
Bo na to też zwraca uwagę KNF chyba, że to może być dla części firm, bo jak pada liczba 4% firm, może sobie nie poradzić z tym większym klinem płacowym.
Znaczy sam Narodowy Bank Polski oszacował wpływ na rentowność sektora przedsiębiorstw tego programu i podał informację, że ten wpływ jest znikomy, około 0,1 punkta procentowego na rentowność, więc wynagrodzenia w gospodarce rosną w tempie 7% w tej chwili. Tu mówimy o wpłacie powiedzmy 1,5 punktu procentowego. Na Radzie Dialogu Społecznego ten problem nie był podnoszony ze strony partnerów społecznych w kontekście, że to jest ryzyko dla stabilności firm. Oczywiście tutaj jest bardzo duża rola pracodawców i spora takie, no to może pokazać prawdziwe zaangażowanie też pracodawców w budowanie dodatkowego bezpieczeństwa finansowego pracowników na starość. Ja uważam, że przy tym rynku pracy mamy rynek pracownika. Jest to też dobre narzędzie dla pracodawców do tego, żeby nie wiem, lepiej motywować, poprawiać te warunki zatrudnienia. Natomiast oczywiście no, przede wszystkim jest to korzystny program dla samych pracowników.
Chociaż sytuacja na rynku pracy, jak wiemy, z ekonomii może się zmienić. Być może za lat 10 nie będzie tak dobrze i ten klin płacowy będzie problemem. Nie myślę tutaj, dodam drugie pytanie, nie boi się pan obniżki konsumpcji, no bo jednak mniej pieniędzy wydawać na rynek bezpośrednio.
Tak? Ale tutaj, tak mówię, gdyby tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce było 1% i tu mówimy o 1,5%, to ja bym się zgodził, że jest to spore wyzwanie. Natomiast jak wynagrodzenia rosną 5-7%, to 1,5% naprawdę nie powinno być wyzwaniem dla gospodarki. Jeżeli chodzi o konsumpcję, no to to jest tak, że oczywiście powinna przede wszystkim wzrosnąć poziom oszczędności w gospodarce, co jest bardzo potrzebne w tej chwili Polsce, bo jak wiadomo od wielu lat dużo kapitału przede wszystkim importujemy z zagranicy i problemem strukturalnym polskiej gospodarki i gospodarstw domowych jest niski poziom kapitału lokalnie. Polskie gospodarstwa domowe mają jeden z najniższych w Unii Europejskiej poziomów aktywów finansowych. I teraz pracownicze plany kapitałowe mają te trendy odwrócić, że zaczniemy budować lokalny kapitał. Poprawi to naszą równowagę ekonomiczną, mniej będziemy się zadłużali za granicą. W krótkim terminie rzeczywiście może nastąpić lekki spadek konsumpcji, chociaż główny ekonomista ostatnio mBanku Ernest Pytraczek wydał taką analizę dotyczącą PPK, w której ocenia, że być może ten wpływ na konsumpcję będzie znikomy albo nie będzie go wcale. Pamiętajmy, że to nie będzie tak, że tylko wzrosną oszczędności. Część Polaków może przenieść część środków na przykład z banków, tak, albo cały czas mamy 100 miliardów w gotówce w gospodarce na ten program. a to też jest pozytywne, bo oszczędzamy za dużo środków w postaci nisko oprocentowanych bieżących lokat. Depozytów, lokat albo w ogóle nieoprocentowanych.
Albo jak, skarpetka.
No dokładnie i to jest bardzo negatywne i przez to te osoby, które w ten sposób utrzymują swoje nadwyżki finansowe, tracą. Jeżeli nastąpi częściowe przesunięcie tych oszczędności w kierunku oszczędności długoterminowych, które powinny z definicji lepiej pracować w długim terminie, jest to też korzystny efekt dla polskich gospodarstw.
Wedle założeń ustawy w 2020 roku wszyscy, czy cała pula, każde przedsiębiorstwo, które będzie miało chociaż jednego pracownika ubezpieczonego, będzie musiało odprowadzać składki do PPK. Wtedy będą duże pieniądze, będą płynąć do towarzystw inwestycyjnych i co one będą z tym robić? Jakie będzie bezpieczeństwo tych środków, bo pamiętamy z OFE, że to być może stopa zwrotu była różna, ale na początku pobierano chociażby 10% opłaty za samo wpłacenie składki.
Tak, no oczywiście tu chcemy wyciągnąć jakby wszystkie wnioski z Ministerstwem Finansów. Ministerstwo Finansów tak konstruowało tę ustawę, aby nie było powtórki z OFE. Nie ma żadnych opłat dystrybucyjnych, wszystkie koszty są zlimitowane na, w mojej ocenie, niskim poziomie 0,6%. Mówimy o wszystkich kosztach, nie tylko opłatach od zarządzania. Ustawa przewiduje, definiuje, jakiego rodzaju fundusze powinny być oferowane. To są bardzo wygodne z perspektywy oszczędzających fundusze tak zwanej zdefiniowanej daty. W skrócie działa to tak, że jestem osobą młodą, oszczędzam w funduszu. Jak jestem młody, ta polityka inwestycyjna jest bardziej, powiedzmy, agresywna, bardziej ukierunkowana na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu i automatycznie, będąc w tym samym funduszu, jak zbliżam się do okresu emerytalnego, ona się staje konserwatywna, zabezpieczając ryzyko poniesienia jakiejkolwiek strat.
Wiem skądinąd, że na spotkaniu konsultacyjnym przedstawiciele MBP i KNF raczej milczeli niż zabierali głos, ale bardzo mocno wyrazili się w opiniach wysłanych. Tutaj MBP w 34 punkcie swojej opinii wskazuje, że stopa, że pobierane marże w wysokości 0,1% to jest jednak zbyt dużo. I to są prywatne fundusze, które pobierają 0,05%. Że to jest zbyt dużo i też, że zbyt duże jest obciążenie TFI na rzecz PFR-u, bo tam zdaje się, że ma trafiać do pana rocznie 100 milionów złotych, dobrze pamiętam?
Tak, no ale to tutaj jest kompletne niezrozumienie tych kwestii. To zostało już wyjaśnione, myślę, że dlatego ten temat się już nie pojawił na konferencji uzgodnieniowej. Ustawa mówi wyłącznie o maksymalnych limitach, bo takie są wymogi legislacyjne. Oczywiście, jeżeli chodzi o Polski Fundusz Rozwoju, my nie będziemy na tym zarabiali, będziemy pokrywali koszty związane z tą infrastrukturą, one będą znacząco niższe niż te limity przewidziane ustawą. Jak wiadomo, no, ustawa, powiedzmy, jest bardziej tutaj ostrożnościowa. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o koszty, limit kosztów dla funduszy inwestycyjnych, znaczy ja uważam, że on i tak już jest na niskim poziomie, to jest to też limit maksymalny. Liczymy na to, że będzie działała konkurencja i że te opłaty ostatecznie mogą być jeszcze niższe.
Mimo tego, że nie będzie możliwości akwizycji, to trudno mówić o konkurencji, kiedy można się reklamować. U mnie taniej, u mnie lepiej, u mnie fajniej. Nie,
ustawa pozwala na prowadzenie działalności akwizycyjnej, dystrybucyjnej. Pozwala na prowadzenie polityki informacyjnej, reklamy. Natomiast oczywiście Ministerstwo Finansów zadbało o to, żeby te zasady były bardziej rygorystyczne, po to, żeby nie było właśnie tych palm, agresywnej ataku agentów na pracowników, na pracodawców, po to, żeby nie było minimalizować ryzyka jakichkolwiek złych praktyk właśnie dystrybucyjnych i żeby do pracowników, pracodawców docierała rzetelna informacja na temat tego programu.
Czy rząd ma jakiś plan, co z tymi środkami ma się stać? Jak fundusze powinny inwestować? Jest jakiś pomysł, one będą mogły być transferowane za granicę, żeby wyrównać poziom przepływu finansowego między Polską a
no tutaj, tutaj ustawa przewiduje limit inwestycji zagranicznych, żeby nie było to więcej niż 30%, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, tego kapitału przede wszystkim bardzo potrzebujemy w Polsce. Pojawiła się analiza pokazująca, że w perspektywie najbliższych 10 lat nastąpi jednak znaczący spadek wpływu środków z Unii Europejskiej i ta analiza pokazuje, że właśnie przepływy oszczędności gromadzone, emerytalne w ramach pracowniczych planów kapitału mogą uzupełnić ten strumień, żeby nie nastąpił znaczący spadek tempa inwestycji.
Ale te środki muszą być inwestowane bardzo, bardzo bezpiecznie, bo to jest bezpieczeństwo ekonomiczne, czy znaczna część bezpieczeństwa ekonomicznego na starość Polaków, więc trudno sobie wyobrazić jakiś bardzo ryzykowny czy śmiały projekt jak Centralny Port Komunikacyjny.
Centralny port komunikacyjny, ja akurat uważam, że jest rzeczywiście śmiały, natomiast porty na świecie bardzo dobrze zarabiają, natomiast te środki będą inwestowane pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, będą inwestowane zgodnie ze statutem tych funduszy w różne formy inwestycji. Oczywiście dla osób młodych, posiadających duże emerytury, na przykład więcej będzie akcji, nie wiem, obligacji korporacyjnych, w miarę jak będziemy zbliżali się do wieku emerytalnego, będzie to więcej instrumentów bardzo bezpiecznych, natomiast właśnie finansowanie infrastruktury, ale też finansowanie innowacji, jak najbardziej tak. Cała w tej chwili, cały świat od Chin przez Europę po Stany Zjednoczone kładzie duży nacisk na rozwoju rynku kapitałowego, na jego wzmocnieniu względem banków. To jest taki wniosek po kryzysie z 2009 roku, ponieważ przy obecnych regulacjach to rynek kapitałowy jest głównym źródłem finansowania innowacji i długoterminowych inwestycji infrastrukturalnych.
Dla rynku to jest duży prezent. To są duże pieniądze, jak na polskie warunki, które tam wpłyną, będziemy z nimi obracać. Kto będzie mógł to robić, bo podobno też banki i skoki i ubezpieczyciele przybierają nogami, żeby też móc w PPK uczestniczyć, więc widzą interes.
Znaczy na konferencji uzgodnieniowej z uwag wynika, że być może nie jest to aż tak duży prezent, bo jak się porozmawia z instytucjami finansowymi, to wszyscy narzekają, że opłaty są za niskie i że przez 5 lat będą musieli dokładać do tych funduszy.
Trudno, żeby mówili, że inaczej. To jest biznes.
Prawda jest jakby po środku. Znaczy te limity uważam, że one są na racjonalnym poziomie kosztów. Instytucjami dopuszczonymi są fundusze inwestycyjne, na konferencji w toku negocjacji uzgodnień jest wstępna zgoda też na dopuszczenie powszechnych towarzystw emerytalnych. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość dystrybucji tych programów, no to banki i ubezpieczenie mogą to robić. No każdy bank czy zakład ubezpieczenia ma swoje fundusze inwestycyjne. Więc,
a mimo to takie głosy się pojawiają nieoficjalnie.
Ale przykładowo banki nie są w stanie technicznie zaoferować tego typu produktów, więc...
No, musiałaby się zmienić ustawa.
No nie, ale nawet od strony prawnej nie są w stanie funduszu takiego zdefiniowanej daty stworzyć, prawda? I tego typu produktu, który jest tutaj optymalny z perspektywy tego
Czyli
typu programu.
Banki, skoki... Nie ma takiej możliwości, żeby one także jakoś aktywnie włączyły się, no, poza swoimi TFI oczywiście, włączyły się w ten program.
Znaczy mogą uczestniczyć, posiadając towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Na tym zasadzie środki publiczne, jeszcze czas goni, spieszmy się. Środki publiczne, Ryszard Petru, który ciepło się o tym pomyśle wypowiedział, zaznaczył, że... On tak by to skroił, żeby nie było żadnych środków publicznych, żadnej składki powitalnej, żadnej dopłaty rocznej, tak żeby było jasne i czyste, że to są prywatne środki tych, którzy oszczędzają. Tu środki publiczne jednak będą. I to niemałe.
Mówimy o dopłatach w kwocie 240 zł dla osób uczestniczących.
Rocznie, 10 milionów.
Nie mówimy o koszcie około 2,5 miliardów. Propozycja jest, żeby to było finansowane z Funduszu Pracy. Natomiast celem tej dopłaty jest to przede wszystkim, aby program upowszechnić wśród osób o średnich wynagrodzeniach, o osób wśród osób niżej zarabiających. Dlatego wybrana została dopłata kwotowa. Ona ma mniejsze znaczenie dla osób o wyższych zarobkach, a ma istotne znaczenie dla osób o niższych zarobkach.
Ale sprawia, że mamy element transferu środków publicznych do prywatnych kieszeni, podobnie jak w OFE. A Fundusz Pracy, pamiętam, że to nie jest emerytura, ale to jest element, który chociażby finansuje aktywizację zawodową. Polska jest krajem w Unii Europejskiej o jednej z najniższych stóp aktywizacji zawodowej, więc jest pole do popisu dla funduszu, a zabiera mu się środki do prywatnych towarzystw.
Tak, ale my też postrzegamy PPK jako element poprawy warunków dla pracowników zatrudnienia, bo tak jest. Poza tym Fundusz Pracy ma gwarancję i tak z budżetu, że jeżeli zabrakłoby środków na swoje podstawowe cele, to ta dopłata nastąpi. W skali państwa to nie są aż tak znaczące kwoty. Wszystkie tego typu produkty na świecie, programy mają jakąś formę zachęt. Przypomnijmy, że IKE zwolnienie z podatku odzysków kapitałowych, PPE, zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, IKZE, odpis od podatków. Wszędzie te elementy są. Chodzi o to, żeby w ten sposób rzeczywiście zachęcić, zwłaszcza osoby o niższych zarobkach, do tego, aby gromadziły kapitał w sposób długoterminowy.
A nie będzie to element, żeby kolejny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy, powiedział, ponieważ tam szła składka powitalna i coroczna z Funduszu Pracy, to to są pieniądze publiczne, zmieniamy ustawę, przejmujemy środki.
Ale to nie, ja nie widzę absolutnie takiego ryzyka. Jest to system absolutnie prywatny. Zresztą w toku uwzględnienia pewnych komentarzy do ustawy padła deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów, że być może pojawi się zapis wprost mówiący, że są to środki prywatne, chociaż to wynika z ogólnych przepisów prawa. Jest to, tak jak powiedziałem, kompletnie inny system niż OFE. To będą nasze oszczędności. Ta dopłata służy wyłącznie temu, aby zachęcić osób, żeby to były oszczędności długoterminowe.
Kiedy osiągnę wiek 60 lat, będę mógł te środki odebrać, ale nie w formie emerytury, nie w formie dożywotniego świadczenia, które ulega waloryzacji, tylko w formie albo jakiejś renty, albo jednorazowego zastrzyku gotówki, więc to trudno mówić do emerytury sensu stricte.
To jest to, co powiedziałem na początku a propos komentarzy NBP-u. My nie mówimy o systemie właśnie emerytur ZUS-owskich, prawda? Mówimy o tym, że to jest system gromadzenia kapitału. To będą nasze pieniądze, nasze oszczędności. Ustawa przewiduje pewne bodźce do tego, zachęty, prawda? Żeby te środki służyły nam dłużej właśnie w okresie emerytalnym. Ustawa daje możliwość wykupu na przykład takiego świadczenia dożywotniego.
Ale przez PZU, jak rozumiem, no bo trudno, żeby TFI świadczył jakieś dożywotnie.
Można to zrobić w sposób dowolny. Może to zaoferować taki produkt Zakład Ubezpieczeń na Życie. Można sobie w banku zdefiniować jakiś program, że co miesiąc bank kwotę nam wypłaca, te
ale
środki
waloryzacji
pracują na...
nie będzie. No, niech się trafi inflacja i szlak trafił całe świadczenie. Przepraszam za kolokwializm.
No a propos tej inflacji, to chciałem zwrócić uwagę, że właśnie rynek finansowy jest najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją.
Ale w chwili wypłacania to już nie ma znaczenia, no w chwili zbierania kapitału, to
tak,
rozumiem.
Ale ten kapitał będzie cały czas pracował, czyli jeżeli na przykład ktoś zdecyduje się, zgromadził kapitał w wieku 60 lat, przelać ten cały kapitał do banku, prawda? I sobie rozłożyć go na 10 lat. No to jak się pojawia inflacja, rosną stopy procentowe, rośnie oprocentowanie tych środków, więc te środki powinny przed takimi wydarzeniami również być zabezpieczone i pracować jeszcze w tym okresie.
I teraz na koniec szczera odpowiedź, w którym elemencie ustawy możliwe są zmiany?
Znaczy, pracujemy tutaj z partnerami społecznymi, jest to silny postulat, który też wyraził pan Piotr Duda z Solidarności, aby rzeczywiście poprawić atrakcyjność tego programu dla osób na niżej zarabiających. W tej chwili poprawia się sytuacja gospodarstw domowych, zdecydowana większość ma pewne nadwyżki, które umożliwiają oszczędzanie, natomiast jest oczywiście, szacujemy 10-15% pracowników, którzy zwyczajnie ich budżet domowy się nie domyka i nie mogą, więc chcemy tutaj wspólnie z partnerami społecznymi wypracować takie rozwiązanie. Drugi element to jest wzmocnienie też nadzoru, tutaj Komisji Nadzoru Finansowego nad tym programem. Dużo tych komentarzy jest uwzględnianych, żeby rzeczywiście ten nadzór był mocniejszy, chociaż też warto uniknąć sytuacji takiego przeregulowania, właśnie też tworzenia OFE BIS i tak dalej. To ma być jednak inny program, musi działać konkurencja. To są takie główne obszary, o których rozszerzenie instytucji, o których mogą oferować, więc to są takie główne tematy dyskutowane.
I jeszcze duży bój w Sejmie, w Senacie i jeszcze w rządzie, więc na pewno, mam nadzieję, będzie okazja o szczegółowych zmianach i pilotowania tego programu, chyba istotnego programu, jednego z najistotniejszych programów, które ten rząd przeprowadza, rozmawiać.
Tak, oczywiście, no bardzo nam zależy na tym właśnie dialogu teraz z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego, aby uzyskać zaangażowanie pracodawców, pracowników.
Ja jestem przekonany, że jest to przede wszystkim program korzystny dla ludzi, dla osób, które pracują i które mogą w ten sposób istotnie podnieść swoje bezpieczeństwo finansowe na starość.
Paweł Borys, prezes Pracowniczego Funduszu Rozwoju, był gościem Poranka Wnet. Zagadaliśmy się, ale to dobrze, bo to istotny temat. Do zobaczenia i do usłyszenia. Długi dżingiel i za chwilę wracamy do audycji.
Dziękuję.